podwieczorek mistrzów.
Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest wielki mistrz, twórca wielu spektakularnych przedsięwzięć, twórca wspaniałej muzyki, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Witam gorąco.
Witam, dzień dobry. Ależ pan, panie redaktorze, zaczął rzeczywiście.
No nie wiem.
Osadził mnie pan, można powiedzieć.
Nie wiem, panie Janie, czy pan pamięta nasze pierwsze spotkanie. Ja pamiętam je bardzo dobrze, bo wtedy pana muzyka w pewnym sensie zablokowała połowę Gdańska. Bazylika Mariacka w Gdańsku. Nieszpory ludźmierskie. I jedna z pierwszych naszych rozmów właśnie, no niekoniecznie na temat muzyki. Jak pan to zrobił?
Tak, pamiętam. Pamiętam tą notkę w Gdańsku, która się ukazała po koncercie, że Pawluśkiewicz z Moczulskim zablokowali miasto. No lepszej recenzji trudno sobie wymarzyć.
No właśnie, było to oratorium. Oratorium, ale wcześniej, zanim powstało to oratorium, były inne działania. Stworzył pan w sumie grupę Anawa. Piwnica pod Baranami to pana dom.
W pewnym sensie tak.
Co ważniejsze, Anawa czy piwnica?
No jedno z drugim jest
powiązane,
jest
właściwie.
Bardzo, bardzo powiązane, bo Anawa wyniknęła z takich elementarnych cech charakteru, takich jak zawiść, zazdrość, no i to co, i peryferyjne takie cechy, które brzmią bardzo negatywnie, ale one są w sumie bardzo pozytywne, ponieważ i zazdrość, i nawet zawiść, która brzmi zupełnie niefortunnie, to są, przynajmniej w moim wypadku, to były takie cechy, które powodowały, że one się obracały na dobre. To znaczy w tym znaczeniu, że z zazdrości i z takiego niepokoju towarzyskiego, że trudno się było dostać do piwnicy pod Baranami, postanowiliśmy sami się zabawić z nadzieją, że nawet jeszcze lepiej, kiedy sami sobie założymy kabaret, kiedy wybudujemy salę i tak dalej, to w ciągu kilku miesięcy się stało, ale odpór piwnica dała, to znaczy piwnica w osobie pana Piotra Skrzyńskiego na premierze się nie stawił, ale potem lata pokazały, że doszło do fuzji, której żeśmy nie przewidywali, i zarówno pan Marek Grechuta, jak i ja staliśmy się dość częstymi gośćmi w piwnicy, nie tylko jako widzowie, ale jako tacy na tyle zaufani, że Piotr składał zamówienia u Marka, czy u mnie nawet częściej na jakieś wydarzenia, które miały charakter nie kabaretowy, tylko kabaretowo towarzyskie, a więc na wernisaż jednej rzeźby, na jakieś okolicznościowe wielkie przedsięwzięcia, na rocznice. Jednym słowem, takie przedsięwzięcia, w których Piotr Skrzynecki wykazywał zaufanie do mojej działalności. O, tak to było.
No ale to były mimo wszystko mniejsze formy, zanim dojdziemy do tych form wielkich jak oratorium. No myślę, że jeszcze warto wspomnieć o muzyce filmowej, to też pana dzieło i to sporo tego powstało do najwybitniejszych polskich reżyserów. Myślę tutaj o Falku, myślę o Zahorskim, myślę o Agnieszce Holland czy Kucu.
I Kieślowskim.
No też.
Prawdzie to jest film wyjątkowy, w jakimś sensie wyjątkowy, ale przede wszystkim, no i przede wszystkim Tomek Zygadło, z którym miałem przyjemność pracować chyba przez 20 lat. No i z Kazimierzem Kucem, którym też kilkanaście lat żeśmy zgodnie, nie tylko przy filmie, ale przede wszystkim to, co dla mnie było dużą satysfakcją z powodów poniżej wymienionych, mianowicie w teatrze, a z powodów takich, że w teatrze ja nie bardzo czułem teatr, natomiast w towarzystwie Kuca te niektóre rzeczy, które były dla mnie trudne do zweryfikowania w sensie muzycznym, napisania muzyki do zgody ze sceną, bo teatr jakoś dla mnie był figurą, że tak powiem, dość obcą,
No nie tak chyba do końca, no bo zakładając, że opera jest teatrem, to skomponował pan przecież operę, Kur zapiał.
No ale to wtedy już wykazałem się...
Musical, Szalona Lokomotywa też to
rozbudowanym egocentryzmem. I taką butą, można powiedzieć, bo ja się na operze nie znam, ale napisać operę i zawładnąć teatrem, to trzeba jednak mieć to, co powiedziałem. Ale z drugiej strony szczęściem jest przy dużych przedsięwzięciach spotykać koleżków, tak to nazwę, takich, którzy we współpracy nie tylko akompaniują nam w sensie towarzyskim, w sensie twórczym, ale też są taką osobą, która wzmacnia poczucie naszej niezależności z jednej strony, ale z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa. I taką osobą w teatrze był właśnie Kuc, natomiast pozateatralnie to muszę wspomnieć o Krzysztofie Jasińskim, dyrektorze teatru i twórcy Teatru Stu, z którym żeśmy przedsięwzięcia robili kilka przedsięwzięć, które w sposób natarczywy kłóciły się ze zdrowym rozsądkiem, by nie powiedzieć mocniej, takich jak Szalona Lokomotywa, czy opera przez pana wspomniana, czy przede wszystkim to, co sobie zapamiętałem i sobie bardzo cenię, i dług wdzięczności wobec Krzysztofa ma swoją prostą, ale nieskończoną, mianowicie zrealizowanie koncertu Harfy Papuszy na Błoniach Krakowskich. Proszę sobie
właśnie to forma poematu symfonicznego. Tak przynajmniej
tak
to się określa.
I proszę sobie wyobrazić, że Krzysztof na tą jedną noc zbudował amfiteatr dla 10 tysięcy ludzi, ściany amfiteatru wyłożone olbrzymimi obrazami, 80 obrazów, a jeszcze jakby wspólnie z różnej przypadkowej inicjatywy pojawiła się jeszcze gwiazda Metropolitan Opera na Błoniach o godzinie 22, 24 czerwca, czyli w tą noc czarowną, no to trudno sobie. Jeszcze do tego należy dodać niezwykłą, fenomenalną zupełnie wizyjnie scenografię pana Hasiora. No to dzieje się coś, co się zapamiętuje. No i to mówię dlatego, żeby się z jednej strony pochwalić, natomiast z drugiej strony nadać temu taki charakter szerszy, że
no jest co wspominać.
Nazwiskiem się świeci, ale jednak bardzo istotne są te osoby, które wspomagają i o nich staram się zawsze pamiętać.
Jeżeli już mówimy o tych osobach, które wspomagają kompozytora, no to myślę, że skoro już wspomniał pan o gwieździe Metropolitan Opera, to trzeba powiedzieć o Elżbiecie Towarnickiej, która jest jedyną wykonawczynią pana utworów i która wzięła udział we wszystkich właściwie większych formach przez pana napisanych. A na drugim miejscu jest Grzegorz Tura.
Tak, w innych formach, aczkolwiek można nazwać to formami mieszanymi, bo... Pani Elżbieta Towarnicka we wszystkich większych formach partie sopranu. Nie wyobrażałem sobie, że ktoś...
A to wyjątkowy głos, bardzo specyficzny.
Wyjątkowy, tak. To nawet nie polega na specyfice charakteru głosu, czyli sopranu w różnych odcieniach, tylko to jest ten głos, który powoduje, że Elżbieta staje na scenie po raz pierwszy, ma przed sobą nuty, orkiestra zaczyna grać, ona śpiewa i dzieją się sceny anielskie, tak bym to powiedział. A Grzegorz Turnał, no to mój młodszy towarzysz, z którym się znamy od czasów jego debiutu. Ciekawostkę mogę powiedzieć, bo tylko to może się nadawać dla szerszego słuchania, dlatego że to było z jednej strony zabawne, to był epizod, natomiast dający do myślenia, kiedy pan Grzegorz Turnał wygrał konkurs studencki jako 17-letni młody człowiek. Obrady trwały długo, długo. Nawet padło między innymi taki postulat, ażeby w ramach honorowania artysty pan Marek Grechuta, będący w jury, adoptował na tydzień pana Turnała. No
i co się stało?
Zapalił, ale potem... Zapalił się do tego, ale potem jakoś nie kontynuował tej rozmowy. Ale to w ramach żartu, natomiast to jest chyba coś, co się dzieje poza jakby werbalnie. Dzieje się to w jakoś w sensie duchowym, transcendentalnym, tak bym powiedział, bo pan Grzegorz Turnał w swoich pięknych rzeczach, które od kilkunastu lat, czy już nawet kilkudziesięciu lat,
no, czas leci,
stworzył, no to jakoś mnie są bliskie. Ja je mam wrażenie, że je dobrze rozumiem i dobrze odbieram. Ale nie tylko ja, okazuje się, na szczęście.
A jak się pan czuje, jak pan jedzie do Polkowic i na przykład słyszy pan Heino? Też taki epizod.
Czuję się dobrze. Do Polkowic, tak, do Polkowic. Z Polkowicem wiążą mnie takie epizody, które zapadają. Polkowice nieznane mi do roku chyba 2000, chyba 4, 5, nieważne. I raptem zupełnie niespodziewane zaproszenie przez pana Andrzeja Wierdaka. O nim powinna być audycja. To jest kreator na miarę, no, co najmniej całego województwa, a jak nie, to jakiś dużej tego. Chciałem powiedzieć guberni, ale to zupełnie nie o to chodzi. Andrzej Wierdak, twórca festiwalu teatralnego w mieście, w którym nie ma teatru, proszę pana. Nie ma teatru, a on co roku...
A festiwal jest.
Festiwal teatralny, tak. Ale nie tylko festiwal teatralny, festiwal organowy. No i zdarzyło mi się tak, że zaprosił mnie na wernisaż. Jeden, potem drugi odbył się i trzeci chyba. Spacerowaliśmy po Polkowicach i coś wspomniał właśnie o takich dziwnych sytuacjach występujących w Polkowicach. A to, że tam szklanki spadają ze stołu albo z jakichś półek, albo jakiś tupot się odzywa niespodziewany w nocy. Okazało się, że pod Polkowicami jest, jak pan naturalnie wie, tam jest kopalnia i tam się dzieją te niespodziewane rzeczy. Mnie to tak ujęło, że zgadaliśmy się, że można by to ująć muzycznie. No i tak
i stało się.
Słowa do słowa powstał Hejnał Polkowic, w którym zostały uwzględnione te efekty właśnie dziwnego tupania, takiego lekkiego straszenia. No ale to jest... Ja bardzo lubię takie... Jak się uda elementy takiego niepokoju w radosny hejnał wtopić, to znaczy, że to się dzieje rzecz, coś, czym można skupić uwagę i robić to. No i tak
to się... Wspomniał pan o wernisażu. Czy ty obył pana wernisaż?
Tak.
No właśnie, że art coś takiego jest, tak?
Tak, tak, tak.
Co to jest, proszę powiedzieć? Bo to jest pana pasja i właściwie można powiedzieć drugi zawód. Malowanie.
Właśnie pierwszy.
Tą techniką.
Nie, ale moim pierwszym zawodem jest architektura. Ja jestem absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. A jak to mówią Francuzi, no proszę pana, no każdy musi mieć swój zły gust. Więc ja też wykazałem się dużą niekonsekwencją, a w zasadzie radosną dewastacją wspólnie z panem Markiem Grechutą, gdzie pewnego wieczoru żeśmy postanowili, że już z architekturą
koniec.
Będziemy się zajmować, ale teoretycznie i przyglądać się jako widzowie, by nie powiedzieć smakosze jakiejś architektury, natomiast popadniemy tu w inną działalność. No i tak się to zaczęło, natomiast żel art jest młodym zjawiskiem, tak to mogę nazwać, będącym w kręgu moich najciaśniejszych zainteresowań.
To trzeba tam dużo kropek nastawić, tak, żeby taki obraz powstał.
Teraz już nie, bo teraz kiedyś tak, ale technologia się zmienia i my się w niej zmieniamy. Natomiast w sensie technologicznym żel art jest używaniem żeli hinduskich do malowania. Natomiast w sensie estetycznym pozwolę sobie na autorską definicję żel artu. Żel art w sensie estetycznym jest to połączenie współczesnej ekstrawagancji z konwulsyjną klasyką.
No, komentować tego chyba nie musimy.
Co jest pan na to?
Jest to bardzo piękna definicja. A czy będzie możliwość ujrzenia owego żel artu podczas takiego wydarzenia, które już za niewiele ponad miesiąc odbędzie się w Trójmieście, dokładnie w Sopocie, gdzie zabrzmi muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza w wykonaniu największych polskich specjalistów, można powiedzieć, od Pawluśkiewicza.
No, dobrze powiedziane.
Będzie to można obejrzeć?
Nie bardzo, ponieważ nie udało się jakoś połączyć i wernisażu, i koncertu, ale myślę, że dobrze, dlatego że przedsięwzięcie muzyczne jest na tyle duże.
No właśnie, przedsięwzięcie jest ogromne, chyba grozi nam kolejne zablokowanie, tym razem nie połowy Gdańska, ale połowy Trójmiasta, bo to jest Opera Leśna w Sopocie, to jest początek sierpnia.
No. O, żeby opatrzność wysłuchała pana prośby, to byłoby ekstra.
A proszę powiedzieć jeszcze, kto wystąpi. No oczywiście pan będzie, natomiast będą ci
będę,
wszyscy...
naturalnie będę. To jest dla mnie nie tylko przyjemność, ale i mógłbym to określić, tylko zbyt często słyszę to, taką frazę. To jest dla mnie honor i przyjemność. Dlatego nie chciałbym tego w ten sposób mówić. To jest przyjemność spotkania się z młodym towarzystwem, którzy już kilkakrotnie się zajmowali tymi rzeczami. To znaczy mam na myśli piosenki, które kiedyś napisałem, wcześniej czy później. Ale to będzie Zakopauer, będzie Grzegorz Turnow, będzie Jacek Wójcicki, będzie młody rock'n'rollowiec świetny Maciej Lipina, będzie pani Joanna Banaszak.
No cóż, czekamy na ten koncert z niecierpliwością. Życzymy zablokowania Trójmiasta i niech tak się stanie, a gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był mistrz Jan Kanty Pawluśkiewicz.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.